Słuchajcie, przeczytajmy fragment z Dziejów Apostolskich z 5 rozdziału, wersety od 12 do 33. A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów i zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym. Z postronnych jednak nikt nie ośmiela się do nich przyłączać, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. Tak iż nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono na noszach i łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na którego z nich. Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, i wszyscy oni zostali uzdrowieni. Wtedy wystąpił arcykapłan i całe jego otoczenie, stronnictwo saduceuszów, napełnieni zazdrością. Pojmali apostołów i wtrącili ich do więzienia publicznego. Ale anioł pański otworzył w nocy drzwi więzienia i wyprowadziwszy ich, rzekł: idźcie, a wystąpiwszy, głoście ludowi w świątyni wszystkie te słowa, które darzą życiem. Usłyszawszy to, weszli z brzaskiem dnia do świątyni i nauczali. A gdy nadszedł arcykapłan i jego otoczenie, zwołali Radę Najwyższą, to jest całą starszyznę synów Izraela, i posłali do więzienia, żeby ich przyprowadzono. Lecz gdy słudzy poszli, nie znaleźli ich w więzieniu. Zawrócili więc i oznajmili to, mówiąc: więzienie znaleźliśmy zamknięte z całą starannością, a również strażników stojących przed drzwiami, lecz gdy otworzyliśmy, nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo. A gdy dowódca straży świątynnej i arcykapłani usłyszeli te słowa, zachodzili w głowę, co się z nimi stać mogło. Wtem nadszedł ktoś i doniósł im: mężowie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud. Wówczas dowódca straży poszedł ze sługami i przyprowadził ich bez użycia siły. Obawiali się bowiem ludu, aby ich nie ukamienowano. A gdy ich przywiedli, stawili ich przed Radą Najwyższą i zapytał ich arcykapłan, mówiąc: nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli, a oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Piotr zaś i apostołowie odpowiadając rzekli: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i Zbawiciela, aby dać Izraelowi możliwość upamiętania się i odpuszczenia grzechów. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy Mu są posłuszni. A gdy to usłyszeli, wpadli we wściekłość i chcieli ich zabić. To jest Słowo Boże. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje Słowo, za to, że ono jest żywe i skuteczne, Panie, za to, że ono potrafi przemienić człowieka, kiedy Duch Święty dotnie się Słowa i użyje go, aby przemienić serce, to tak się dzieje. Panie, prosimy Ciebie, abyś otworzył nasze serca, nasze umysły na Twoje Słowa, abyśmy je mogli zrozumieć i przyjąć i zastosować w swoim życiu. Panie, to Słowo przemienia nasze myślenie, nasze działanie, Panie, żeby ono sprawiało, że my dostosowujemy się do Ciebie, a nie próbujemy dostosować Ciebie do nas. Ojcze, mów do nas. Niech to Słowo będzie żywe i wygłoszone w mocy Ducha Świętego. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Niedawno, czy co jakiś czas w zasadzie, można w wiadomościach usłyszeć informacje pochodzące albo z Białorusi, albo z Rosji, jak to opozycja jest prześladowana, czy też jak opozycję próbuje się zastraszyć, czy próbuje się generalnie pozbyć opozycji. Niedawno Łukaszenka, prawda, były wybory prezydenckie. No, Łukaszenka oczywiście musiał wygrać, więc co zrobił z opozycją tych liderów, którzy kandydowali? No, do więzienia, prawda, żeby ich uciszyć. To samo, czy podobnie działo się w Rosji niedawno, gdzie no, ludzie wyszli na ulicę, żeby protestować przeciwko Putinowi. Co Putin zrobił? Dużą ilość ludzi aresztował i do więzienia ich posłał. Więc widzimy to, no, to się dzieje na naszych oczach. Jest też taki przykład właśnie, jak to się eliminuje opozycję, czy też eliminuje się sumienie, można powiedzieć, na radę z własnego podwórka, kiedy jakiś, no ileś tam lat temu, w latach 80. bodajże, tak, ksiądz Popiełuszko został zamordowany przez SB. Więc jak się eliminuje opozycję, konkurencję? No albo poprzez, no najprościej to jest wtrącić do więzienia, prawda? Inny sposób to przyjść z ofertą pewnej korzyści. Jak ty mi zrobisz przysługę, to i ja tobie zrobię przysługę, prawda? Czy to będzie koperta, albo jakieś stanowisko gdzieś, albo jakaś placówka dyplomatyczna, no wiemy, jak to się załatwia. A jeżeli to nie pomaga, to wtedy zbiera się haki. Haki mają służyć ku temu, żeby skompromitować człowieka, więc człowiek zawsze ma coś na karku, więc boi się kompromitacji, więc ulega. Jeżeli to nawet nie pomaga, no to wtedy już eliminuje się człowieka fizycznie. Więc tak działają ludzie, którzy próbują zastraszyć, wyeliminować konkurencję, opozycję, głos jakiegoś sumienia. I widzimy w tej historii, którą przeczytaliśmy, że też była grupa w Jerozolimie, grupa ludzi, która postępowała w podobny sposób. Chciała zatrzymać Ewangelię. Grupa przywódców religijnych ówczesnego Izraela chciała uciszyć apostołów. Chciała pozbyć się pewnego problemu poprzez zastraszenie, poprzez trącenie apostołów, którzy głoszą nową naukę, można powiedzieć. Głoszą Chrystusa, Mesjasza. Chcieli zastraszyć ich, uciszyć i wtrącili ich do więzienia. I następnego dnia zgromadzili Radę Najwyższą, czyli można powiedzieć taki, no nie wiem, rząd, parlament, odpowiednik dzisiejszego rządu, parlamentu, żeby ci ludzie podjęli decyzję, co z tymi apostołami zrobić, jak ten problem rozwiązać. Inicjatorem tego całego zamieszania jest arcykapłan i całe jego stronnictwo kapłanów, którzy go popierali. Jest mowa o stronnictwie Saduceuszy. I widzimy dalej, że podłączyli się do tego też faryzeusze. Czyli to są ugrupowania, z którymi Jezus się ścierał, jak chodził po ziemi. Których wytykał obłudę, których wytykał to, że bardziej miłują nauki ludzkie niż przykazania Boga. Więc to są ludzie, którzy chcą powstrzymać głoszenie Ewangelii, dla których Ewangelia jest problemem. Są to ludzie, którzy wcześniej wydali Jezusa na ukrzyżowanie. I zabronili, którzy już wcześniej też zabronili apostołom nauczać w imieniu Jezusa. Co ich do tego motywowało? Tekst mówi nam, że arcykapłan i jego stronnictwo byli zazdrośni. Byli napełnieni zazdrością w stosunku do apostołów. Wcześniej czytaliśmy o tym, co Bóg robił przez apostołów. Jak ludzie nawracali się, jak cień apostoła Piotra uzdrawiał ludzi, którzy leżeli na chodniku. Jak dużo ludzi przychodziło do nich, jak dużo ludzi przyłączało się do nich, oni byli zazdrośni. Ponieważ chcieli tych rzeczy dla siebie, ale mogli tylko o nich pomarzyć. I patrząc na życie, na ludzi, to widzimy, że zazdrość jest potężnym motywatorem, ale do złego. Zazdrość potrafi bardzo mocno motywować do konkretnego działania, do złego działania w zasadzie. Apostoł Paweł w liście do Galacjan wymienia zazdrość jako jeden z uczynków ciała, czyli uczynków, które są przeciwne Bożej naturze, które Bogu się bardzo nie podobają. Zazdrość mówi, skoro ja nie mogę mieć, to nikt inny nie będzie miał. Zazdrość pcha ludzi do popełniania zbrodni. Kain, powodowany zazdrością, zabił swojego brata Abla, ponieważ Bóg przyjął ofiarę Abla, ale ofiary Kaina nie przyjął. Widzimy, zazdrość potrafi bardzo mocno motywować, pchać do pewnego działania, pewnego zachowania. Skoro ja nie mam, to nikt inny nie będzie miał. To jest zazdrość. I 33 werset mówi nam, że ta Rada Najwyższa była gotowa zabić apostołów. To pokazuje, jak bardzo byli wściekli na to, co usłyszeli, ale też jak bardzo kierowali się zazdrością. I ta groźba śmierci, ta groźba wydania, zabicia apostołów nie była tylko teoretyczną groźbą, ale faktyczną możliwością. Wcześniej Rada Najwyższa postanowiła, żeby uśmiercić Jezusa. Dopieli swego? Dopieli swego. Chociaż Poncjusz Piłat chciał, aby wypuścić Jezusa, bo żadnej winy z nim nie znalazł. Ale Rada Najwyższa miała ze sobą, czy lud, podłożyła lud i lud żądał wydania Barabasza zamiast Jezusa. Więc Piłat wydał Jezusa na ukrzyżowanie. Rada Najwyższa doprowadziła do realizacji tego, co postanowili. Oczywiście wiemy, że to było w zgodzie z Bożą wolą, że Chrystus musiał umrzeć. Tak samo i w tym przypadku, jeżeli to było zgodne z Bożą wolą, doprowadziliby do tego, co zamierzyli. Ale to pokazuje też właśnie ich zazdrość, która no, można powiedzieć, trawiła ich i wściekłość na to wszystko, co usłyszeli. Ale w całej tej sytuacji widzimy, że Bóg w cudowny sposób interweniuje. Posyła anioła pańskiego, który uwalnia apostołów z więzienia i daje im nakaz, aby poszli do świątyni i głosili te wszystkie słowa, które darzą życie. I co robią apostołowie? Z samego rana idą do świątyni i nauczają lud. Czyli robią to dokładnie to, co Bóg im nakazał przez anioła. Dlaczego Bóg wysyła ich do świątyni, aby tam głosili słowo? Wcześniej czytaliśmy, że normą, czy wierzący spotykali się w przysionku Salomonowym. Przysionek Salomonowy był częścią świątyni, czy terenu świątyni. Jest to element świątyni. I więc normalne było tam, że tam można było spotkać apostołów, ponieważ oni tam się zgromadzali, ponieważ tam wierzący się zgromadzali. Więc jeżeli ktoś był zainteresowany tym, żeby słuchać apostołów, ich nauczania, to wiadomo było, że chrześcijanie są w przysionku Salomonowym i tam trzeba się udać. I apostołowie tam poszli. Ale z drugiej strony, wysyłając ich do świątyni, Bóg pokazuje bezradność arcykapłana w powstrzymaniu głoszenia Ewangelii. Ze świątyni, można powiedzieć, wyszła próba zatrzymania, powstrzymania Ewangelii. I Bóg, każąc apostołom iść właśnie do świątyni, żeby głosić Ewangelię, wcześniej wyprowadził ich z więzienia, no, pokazuje, że arcykapłan nie może zrobić nic, ponieważ sam Bóg otworzył drzwi dla słowa w Jerozolimie, w świątyni. Bóg kieruje apostołów do świątyni, by pokazać, że apostołów uciszyć się nie da, ponieważ On sam stoi za nimi. Inaczej mówiąc, Bóg mówi do apostołów, idźcie i czyńcie to, co normalnie czynicie. To, co normalnie byście robili. Kontynuujcie tę pracę, którą zaczęliście. Głoście słowo, głoście Chrystusa, ja jestem z wami. Ja was posyłam, mówcie w moim imieniu. To pokazuje nam, że jeżeli sam Bóg uwalnia apostołów z więzienia i każe im głosić słowo w imieniu Jezusa, wbrew istniejącemu porządkowi religijnemu, wbrew przywódcom religijnym, wbrew Radzie Najwyższej, to definitywnie znaczy to, że za tym słowem stoi sam Bóg i że musi to być bardzo ważne słowo. To, co apostołowie mają do powiedzenia odnośnie Chrystusa, jest bardzo, bardzo istotne dla ludzi, którzy tego słowa słuchają. Dlaczego te słowa są takie ważne dla ludzi, dla ludu? Jak byś zareagowała na informację o tym, że jest dostępny lek, który leczy każdą chorobę? Jest lek dostępny, który leczy każdą chorobę. Od kataru po HIV, po raka czy po AIDS. Wszystko. Jedna tabletka. Bierzesz, bach, sprawa załatwiona, już nie jesteś chory. Więc na pewno święto było na cały dzień. Od razu fiesta, prawda? Świętowanie. Najważniejsze święto w roku to święto wynalezienia leku na wszystko, na każdą chorobę. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ każdy z nas choruje. I każdy z nas wie, że niektóre choroby mogą zabić. Więc informacja o leku o takim leku bardzo by nas uradowała. Ale jakby emocje opadły, to by przyszło pytanie, fajnie, ale ile taki lek będzie kosztować i czy mnie na niego stać? Tak, bo wiem, że firmy farmaceutyczne za taki lek, ale to kokosy by zbijały. Prawda? Są, można powiedzieć, no ludzie chcą w kosmos lecieć i wydają miliony dolarów, żeby w ten kosmos polecieć na jeden dzień. Więc jeżeli byłby taki lek, to mnóstwo ludzi byłoby gotowych wydać no, miliony złotych, żeby tylko taki lek mieć. Więc rodzi się pytanie, ale czy mnie będzie na niego stać? Czy ja będę miał pieniądze na to, żeby taki lek kupić? I sam Bóg mówi nam, że te słowa, których nauczają apostołowie, ta Ewangelia, którą głoszą apostołowie, te słowa darzą życiem. Oczywiście jest to powiedziane w kontekście życia wiecznego. Słowa, których nauczali apostołowie, darzą życie wiecznym. I te słowa są dla nas tak ważne, ponieważ nikt z ludzi na to życie wieczne nie zasługuje w żaden sposób. Nikt z ludzi nie ma właściwej relacji z Bogiem w naturalny sposób. Wina jest zawsze po naszej stronie. Z natury jesteśmy buntownikami przeciwko Bogu. Z powodu grzechu człowiek zasługuje na wieczne potępienie, na oddzielenie od Boga, na piekło. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. To mówi Pismo Święte. Pismo Święte też mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. I że każdy z nas właśnie na taką zapłatę zasługuje. Jest to sprawiedliwa zapłata. Naszymi staraniami nie jesteśmy w stanie zmienić naszego położenia. Nie mamy nic, czym moglibyśmy odkupić naszą winę. Nie możemy przestać grzeszyć. Nie jesteśmy w stanie kontrolować naszych myśli, czy pragnień, czy słów nawet, jakie wypowiadamy. Język jest malutkim narzędziem, tak? Narządem. A potrafi zapalić wielki las, małą iskrę. Czyli widzimy, że nie mamy nic, co moglibyśmy dać Bogu w zamian za naszą duszę. Nie mamy nic, czym moglibyśmy zachwycić Boga, ponieważ wszystkie nasze cnoty są jak splugawiona szmata. Przed Bogiem jesteśmy po prostu żebrakami, których czeka śmierć, a potem sąd. Nawet gdyby było lekarstwo, które by uleczyło nas, to i tak nie mamy czym za nie zapłacić, bo jesteśmy żebrakami. Ale Bóg mówi nam, że słowa, których uczą apostołowie, one darzą życiem. W nich jest ukryta tajemnica życia wiecznego, przebaczenie grzechów. I przez to tajemnica właściwej relacji z Bogiem. Te słowa są za darmo. Bóg każe iść apostołom do świątyni i nauczać lud słów, które darzą życiem. Zupełnie za darmo. Nikt z ludzi nie musi przynosić pieniędzy apostołom i mówić, dam ci pieniądze, ty powiedz mi słowa. Nie, Bóg je daje za darmo i posyła apostołów, żeby mówili wszelkiemu stworzeniu. Jest to Boży prezent dla ludzi. Więc powstaje pytanie, co to są za, można powiedzieć w cudzysłowie, magiczne słowa, których uczą apostołowie. Co to za słowa, które darzą życie? I o tym mówią nam wersety 30 i 32 do 32. Apostoł Piotr w imieniu innych apostołów mówi, Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i Zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania się i odpuszczenia grzechów. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni. O czym nauczali apostołowie? Oni byli świadkami tych wydarzeń. Ukrzyżowania Chrystusa, Jego zmartwychwstania, o tym, że Bóg uczynił Jezusa Panem i Zbawicielem i przez Niego jest możliwość upamiętania się, jest możliwość odpuszczenia grzechów. Więc słowa o Jezusie, Ewangelia jest tym słowem, które darzy życiem. Mowa o krzyżu, inaczej mówiąc, jest lekarstwem na grzech. I w tych słowach, które darzą życie, nie ma mowy o tym, co ja albo ty możemy zrobić dla Boga. Nie ma tutaj mowy, jak możemy zasłużyć lub zapracować na życie wieczne. w tym, co nauczają apostołowie, jest tylko to i wyłącznie to, co zrobił Jezus dla nas, aby nas odkupić. Tu jest mowa o Jego doskonałej ofierze, jednorazowej ofierze za grzech. Jeśli ktoś przyjmuje te słowa przez wiarę, otrzymuje życie wieczne. Jeśli ktoś zaufa Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi i będzie polegał na tym, co dla niego zrobił Boży Syn, otrzyma przebaczenie grzechów oraz będzie włączony do Bożej rodziny. Dobra nowina o Jezusie Chrystusie darzy życiem. Ona daje życie. Dlatego jest tak ważne, żeby ją głosić, dlatego Bóg chce, aby Ewangelia była głoszona. I dzisiaj w Legionowie jest wielu takich saduceuszów czy faryzeuszów, ale też zwykłych ludzi, którzy wszyscy oni potrzebują Ewangelii, słowa, które darzy życiem. I tydzień temu mówiliśmy o tym, że to Bóg otwiera drzwi dla słowa. Na podstawie modlitwy, czy prośby o modlitwę apostoła Pawła, która jest zapisana w liście do Kolosan, 4 rozdziale, w 3 wersecie. Paweł prosi Kolosan, aby modlili się za nich, aby Bóg otworzył drzwi dla słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej. I widzieliśmy właśnie, że to Bóg otwiera drzwi dla słowa. I takim słowem, które mnie motywuje na ten rok, można powiedzieć, czy na przyszłe lata, jest właśnie słowo związane z tym dzisiejszym fragmentem, ale które jest w związku z tym, co było powiedziane tydzień temu. Bóg otwiera drzwi dla słowa. Ale widzimy w naszym tekście, że apostołowie dzięki Bożemu działaniu, dzięki Bożej pomocy, dzięki temu, że Bóg otworzył drzwi, napełnili nauką całą Jerozolimę. Napełnili nauką całą Jerozolimę. Więc moim pragnieniem jest, aby legionowo, tak jak Jerozolima, żeby legionowo zostało napełnione nauką apostolską. Tą Ewangelią, żeby jak najwięcej ludzi mogło słyszeć o Chrystusie, mogli słyszeć Ewangelię. Ale żeby to się mogło zrealizować, to Bóg musi otworzyć drzwi dla słowa. Ponieważ nie chodzi nam tylko o to, żeby mówić, ale też żeby ludzie przyjęli te słowa. A to właśnie oznacza, że drzwi są otwarte. Więc módlmy się, pamiętajmy o tym, żeby modlić się nie tylko dzisiaj, ale też przez inne niedziele o to, żeby właśnie Bóg sprawił, aby legionowo zostało napełnione Ewangelią. Ale też nie tylko legionowo, ponieważ cały nasz kraj, powiedzmy szczerze, potrzebuje Ewangelii. Niech to też będzie zachętą, to co przeczytaliśmy, tą historię o apostołach, o tym, że mieli przeszkody ku temu, żeby głosić Ewangelię, ale Bóg otworzył drzwi i nikt ich nie potrafił zamknąć. Niech to będzie zachętą dla nas do dzielenia się z Ewangelią z innymi. Nie bójmy się, jeśli pojawi się sprzeciw wobec Ewangelii, a że pojawi się, to rzecz pewna. Wcześniej czy później będzie sprzeciw dla Ewangelii, bo będą ludzie, którym Ewangelia nie będzie na rękę. Ale Bóg chce, abyśmy głosili słowa, które darzą życiem. I pamiętajmy o tym, że trzeba być bardziej posłusznym Bogu niż ludziom. Módlmy się o wierność i wytrwałość tej pracy, ale też i o odwagę, której często nam brakuje. Trzeba słuchać Boga bardziej niż ludzi. Bogu zależy, aby ludzie słyszeli słowa, które darzą życiem. Niech zależy i nam. Amen. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za to, że Ty dałeś słowa, które darzą życiem, że Chrystus jest tym słowem. Panie, dziękujemy Tobie za to, że ta nauka apostolska została przekazana, że jest zapisana, że możemy ją znać i że Duch Święty dzisiaj ją potwierdza. Panie, prosimy Ciebie o to, żebyśmy mogli być użyteczni dla Ciebie, żebyśmy mogli być Twoimi narzędziami, Panie. Ale przede wszystkim, Panie, prosimy Ciebie o to, abyś otworzył drzwi dla słowa w Legionowie. O to, żebyśmy mogli napełnić naszą nauką, tą apostolską nauką, całe legionowo. Panie, prosimy Ciebie o to, Ojcze, abyś pomógł nam, abyś otworzył drzwi dla Słowa, aby tajemnica Chrystusowa mogła być ogłoszona w tym mieście. Panie, otwórz serca ludzi, aby mogli przyjąć tę prawdę i być zbawionymi. Ojcze, prosimy Ciebie, aby to było naszym pragnieniem na ten rok, Panie, ale też i na resztę naszego życia. Aby napełniać to miasto Ewangelią. Panie, wiemy, że jesteśmy słabi, wiemy, że mamy ograniczenia, że często boimy się wyjść, powiedzieć, ale Panie, dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś z nami i że Ty czynisz nas odważnymi, jak lwy, Panie. Ty czynisz nas nieustraszonymi. Panie, niech strach, niech bojaźń przed Tobą będzie w naszych sercach, żeby bać się Ciebie bardziej i słuchać Ciebie bardziej niż ludzi, żeby nie dbać o to, co mówią inni ludzie, żeby się tym nie sugerować, żeby nie czynić innych ludzi bogów z sobie, ale żebyś Ty był naszym Bogiem, żebyś Ty był naszym Panem i żebyśmy bali się Ciebie i bardziej słuchali Ciebie niż ludzi. Panie, jest to trudne często. Trudno czasem, ciężko jest otworzyć usta i bojaźń nas paraliżuje. Ale Ty, Panie, daj nam odwagę, daj nam śmiałość do tego, żebyśmy głosili Ewangelię. Do tego, żebyśmy zwiastowali Twoje Słowo. Panie, bo to jest Słowo, które darzy życiem. Panie, dałeś nam je przyjąć. A teraz chcemy dzielić się tym z innymi. I Panie, uczyń nas skutecznymi w tym. Poprzez to, że drzwi dla Słowa będą otwarte. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.